Pitawa, Radia Gdańsk, Tomasz Gawiński, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś trudno sobie wyobrazić pracę policji, wykrywanie i zatrzymywanie przestępców oraz skuteczne ich skazywanie przez sądy bez pracy i pomocy specjalistów. Gdyby nie rozwój technik kryminalistycznych i praca rzeszy ekspertów, to zapewne wielu sprawców różnych niezgodnych z prawem czynów do dziś chodziłoby na wolności. Krótko mówiąc, nowoczesna policja nie może obecnie funkcjonować bez nauki, nowoczesnej techniki i mądrych ludzi. Dziś moim Państwa gościem jest inspektor Janusz Skosolas, naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Witam serdecznie, panie inspektorze.
Witam.
Może na początku chciałem zapytać albo stwierdzić, że wasza praca tak naprawdę zaczyna się w miejscu przestępstwa, kiedy musicie zebrać tak zwany materiał dowodowy. Czego szukacie? Na czym opieracie swoją, skupiacie swoją uwagę i co trafia potem do laboratorium?
W dużym uproszczeniu. Rzeczywiście początek każdej sprawy, którą później się zajmujemy, jest na miejscu zdarzenia przestępczego. Tam rzeczywiście trzeba znaleźć przede wszystkim ślady, które będą wskazywały na to, kto dokonał danego przestępstwa. To ich najbardziej poszukujemy, to one później są poddawane badaniom. No i ten drugi etap, to wiadomo, odbywa się już w laboratorium kryminalistycznym, gdzie te ślady, które zbierzemy na miejscu zdarzenia, są poddawane dalszym badaniom i dociekaniom.
Ale na co zwracacie przede wszystkim uwagę? Co jest zbierane? Wiadomo, że linie papilarne to jest oczywiste, ale co poza tym? Nieraz się widzi na filmach odcisk buta, odcisk opony, ale to są takie bardzo, mówię, filmowe rzeczy.
Wie pan, zależy to od charakteru zdarzenia.
Oczywiście.
Każde zdarzenie ma swoją specyfikę, a też i katalog śladów, których należy poszukiwać. Jeśli chodzi o filmy, o których pan wspomniał, rzeczywiście one się często obracają w konwencji baśniowej, ale tak naprawdę mają duży związek z rzeczywistością.
Coś w tym jest.
Jeśli pan mówi o śladach obuwia, śladach opon, rzeczywiście w rzeczywistości również ich poszukujemy. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, charakter zdarzenia determinuje to, czego poszukujemy. Najwięcej śladów, najwięcej możliwości znajdujemy w miejscach, gdzie doszło na przykład do zabójstwa.
Tak.
Tam tych śladów rzeczywiście znaleźć można dużo więcej niż powiedzmy sobie w przypadku kradzieży z włamaniem, gdzie teoretycznie tych śladów może być mniej. Więc no, tak jak pan wspomniał, ślady obuwia, ślady stóp, na których też, o dziwo, może nie każdy wie, znajdują się ślady linii papilarnych. Też niepowtarzalne. Poszukujemy śladów tak zwanej czerwieni wargowej, czyli jeżeli ktoś umoczył usta, dotykając swymi ustami szklanki, na przykład napił się czegoś, pozostawia swój również niepowtarzalny ślad na tej szklance, na brzegu szklanki.
Czyli wtedy jak na przykład tym proszkiem, nieraz się widzi takim pędzelkiem i takim proszkiem po takich naczyniach na przykład funkcjonariusze badają, to z tego może właśnie wyjść nie tylko odcisk linii papilarnej, ale również właśnie na przykład, że ktoś pił wodę, czy cokolwiek innego?
Tak. Teraz ślady możemy badać wielostronnie. Taki ślad na przykład ust może być nie tylko nośnikiem właśnie tego odbicia czyichś ust, ale również nośnikiem śladu biologicznego.
No, tam będzie DNA już tego możecie mieć.
Oczywiście, tam będzie ślina, tam będzie coś, co można później wykorzystać w dalszych badaniach genetycznych. Co jeszcze? Mikroślady, czyli pozostałości drobin czyjegoś ubrania, drobin ziemi, jakichś szczególnych elementów typu lakier samochodowy. To w tej kategorii mikrośladów, czyli bardzo drobne elementy, które możemy znaleźć, nanieść na specjalną folię, a później pod mikroskopem badać, czy są one zgodne z materiałem, który znajdziemy gdzieś tam u kogoś i chcemy stwierdzić, czy to pochodzi właśnie z jego ubrania, czy pochodzi z jego samochodu. Ta drobinka lakieru znaleziono na miejscu zdarzenia.
A na ile przykład wiem, że też można badać zapach. Jeżeli ktoś zostawia po sobie jakiś zapach, nie wiem, w jaki sposób to się bada, ale wiem, że można.
Nawęsza się, proszę pana.
Słucham?
Nawęsza się.
Nawęsza się, ale to macie jakieś urządzenie, które, nie wiem, wsysa powietrze.
Tak, zwie się psem.
No, ale pies to jest jedna rzecz, ale wiem, że to nieraz się nawet próbki przewozi z zapachem, na przykład z komendy do komendy, bo nie wszystkie mają w swoich laboratoriach, powiedzmy, tym się zajmują.
Metoda jest bardzo prosta, tak jak wspomniałem, pies. Pies jest tym naszym narzędziem, w cudzysłowie, które służy do tego, żeby te zapachy porównywać, żeby te zapachy sprawdzać, czy one pochodzą od osoby, którą o coś tam podejrzewamy. Więc jeżeli na miejscu zdarzenia uznamy, że w danym miejscu ktoś przebywał, siedział, stał nawet i z tego miejsca pobierzemy ten ślad zapachowy, wówczas możemy go włączyć w taki szereg porównawczy, w którym ustawiamy też inne zapachy i pies wówczas nawęsza materiał porównawczy i poszukuje go wśród tych, które my ustawimy w tym szeregu porównawczym.
Rozumiem. Zdarza się, że niedokładnie, nieprofesjonalnie wykonywane są prace w miejscu, gdzie dokonywana została zbrodnia, kradzież, gdzie doszło do przestępstwa. Skutkuje to potem przedłużającym się śledztwem, jak również obalaniem materiału dowodowego przez adwokatów przed sądem. Jak często zdarzają się takie wpadki? Bo się zdarzają, bo mieliśmy w różnych sprawach, przynajmniej w Polsce, dowody tego, chociażby teraz nawet kwestia sprawy Olewnika, gdzie dwóch biegłych stanie przed sądem w Elblągu.
No cóż, nie prowadzę statystyki takich naszych niedoskonałości, natomiast wie pan, człowiek jest tym najsłabszym elementem każdego systemu. Pomyłki się zdarzają, natomiast na miejscach tych najpoważniejszych zdarzeń zawsze staramy się zgromadzić ekipę tylu osób i takich fachowców, żeby taką możliwość pomyłki wyeliminować, żeby jednak była możliwość weryfikowania nawzajem własnych ustaleń, żeby nie tylko jedna osoba pracowała, bo wtedy jest łatwiej o pomyłkę, ale żeby pracowało nad tym zagadnieniem więcej osób. Staramy się zawsze wysyłać, żeby to były 2-3 osoby i one się nawzajem wspierają. Wtedy o pomyłkę i przeoczenie jest dużo trudniej.
Wiem, że też tu jest czasem kwestia po prostu ludzi w sensie obecności, bo czasem jest ten pech, że ma kilka zdarzeń miejsce w jednym momencie i wtedy trzeba czekać, trzeba się na przykład, nie wiem, deszcz zmywa, załóżmy, jakieś ślady. Wielokrotnie słyszałem od prokuratorów, że mają słaby materiał dowodowy, no bo powiedzmy gdzieś zostało to nie do końca zrobione w profesjonalny sposób. Ja nie wierzyłem w to do końca też, że to zrobili jakby świadomie, bo czasami są to kwestie właśnie przypadku, a w innym momencie być może też nie dysponujecie zawsze odpowiednim sprzętem. To są wszystko pieniądze, przecież to kosztuje, to jest drogi sprzęt.
Wie pan, bariera technologiczna, bariera finansowa oczywiście istnieje, natomiast na pewno wiele zależy od człowieka. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My rozmawiamy z pewnej perspektywy, mówimy o czymś, co było. Prokurator też ocenia to już z pewnej perspektywy. Tak. Natomiast jeżeli się jest na miejscu zdarzenia, czas biegnie zupełnie inaczej. Trzeba dokonywać szybkiej, trafnej oceny tego, co się zdarzyło i podejmować właściwe działania. To jest tak jak z oceną czasami właśnie tych policyjnych interwencji. Coś policjant musi w danym momencie podjąć decyzję w ułamkach sekund, bo później już będzie
wiem,
źle.
Panie naczelniku, jak najbardziej, tylko że ja mam wrażenie, że to jest najbardziej odpowiedzialny kawałek roboty przy każdym przestępstwie, szczególnie przy tych najgróźniejszych, bo to, czy tam sobie kogoś później pochodzimy, z całym szacunkiem, nie wiem, dla funkcjonariuszy operacyjnych i tak dalej, ale jeżeli ktoś, mówiąc kolokwialnie, schrzani się w tym momencie, to potem mamy po prostu mały bałagan i nie możemy dojść do sedna. I to jest najtrudniejszy i najbardziej odpowiedzialny kawałek roboty chyba policjantów.
Akurat w tej kategorii działalności policyjnej, tak, ma pan rację. Rzeczywiście oględziny, przyjmujemy, są niepowtarzalne. Oględziny na miejscach zdarzeń...
Bo czegoś się nie powtórzy potem.
Potem są przekazywane, nie wiem, rodzinie do normalnego użytku publicznego. Później już nie ma możliwości, bo te ślady są zacierane, więc trzeba rzeczywiście dołożyć wszelkich starań, żeby te ślady na tym miejscu zdarzenia wszystkie znaleźć. Czasami na miejscach najpoważniejszych zdarzeń, które mają miejsce w obiekcie, który możemy zabezpieczyć, obiekt się zamyka i można wtedy jeszcze wrócić.
Macie
czasem
czas.
Takie sytuacje się zdarzają.
Macie czas. Osoby, które pracują w laboratorium kryminalistycznym, to bardziej funkcjonariusze, tacy policjanci z krwi i kości, czy naukowcy? Czy taka pomieszanie?
Nie da się być pracownikiem laboratorium bez tej żyłki policyjnej, bez tej żyłki, wie pan, dociekliwości takiego, tej detektywistycznej. Więc bycie policjantem jest niezbędne, bycie tym takim detektywem, żeby można było skutecznie pracować nad tymi zagadkami kryminalnymi. Bo nie wystarczy zbadać, trzeba też podłubać.
Czyli trochę hobbystów trzeba.
Wie pan, pasjonatów. Serce jest to wkładanie tego serca, tej pasji w każdą robotę jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś robi to właśnie z takim zaangażowaniem, z takim tak hobbystycznie można powiedzieć,
no właśnie,
jego skuteczność wzrasta.
No bo przecież tak naprawdę nie sądzę, że dla ludzi, którzy powiedzmy kochają naukę, no to powiedzmy chcą robić, załóżmy, kariery naukowe, no myślę, że u was kariery nie zrobią, natomiast mogą się tym bawić po prostu, bo to jest niesamowicie interesujące, zwłaszcza, że powiedzieliśmy, to jest tak odpowiedzialne, więc jeżeli zrobi się, wykona tą robotę od początku do końca, no to mamy przestępcę na widelcu.
Tak, to przynosi ogromną satysfakcję. Ludzie pasjonują się tym, no powiem może za dużo, ale kochają tą robotę, uwielbiają właśnie dochodzić, szczególnie jak jest trudne zadanie i ta nagroda w postaci właśnie tego pozytywnego efektu no jest tym, czego oczekujemy od tej pracy.
Zwłaszcza, że takie wykrycie przecież skutkuje później, nie wiem, uratowaniem życia potencjalnym następnym ofiarom na przykład.
Oczywiście.
Więc żyje się z ogromną satysfakcją, chociaż sądzę, że finansowo to pewnie w ośrodkach wielkich badawczych zarabia się więcej, ale tam chyba praca jest bardziej nudna po prostu.
Wie pan, no wszystko ma swoje plusy i minusy.
Jak zwykle, oczywiście. Panie naczelniku, w ramach laboratorium działa wiele sekcji. Czym najczęściej się zajmujecie? Bo mówię, tych sekcji jest naprawdę wiele. Więc
tak,
to...
pracowni mamy 12 dokładnie. Wśród tych pracowni mamy jeszcze podspecjalności, że tak powiem, ale już nie będę ich wymieniał, bo byłoby to nudne. Natomiast to, co najczęściej się zdarza, to o czym pan wspomniał na początku. Ślady daktyloskopijne. One występują najczęściej są poddawane badaniom, obróbce w tak zwanym AFIS-ie, czyli automatycznym systemie identyfikacji daktyloskopijnej, czyli mamy tam zarejestrowane osoby, które wcześniej popełniły określone rodzaje przestępstw i możemy dzięki temu systemowi sprawdzić.
Czyli już mamy centralny komputer i sobie paluszki, jak sobie gdziekolwiek
znajdziemy, nie wiemy od kogo pochodzą, wrzucimy w system, on może, jeżeli osoba jest zarejestrowana, pokazać nam, o, to od tego
w tym zdarzeniu na przykład.
Dokładnie tak.
No a jeżeli chodzi o inne jakieś no, sekcje, które działają, też przecież ciekawe, bo wiem, że jest i wariograficzna i kwestie dzisiaj no, już typowo technicznych nowinek. Właśnie to mówiliśmy o tych śladach, nie wiem, buta, czy to się przecież zajmują zupełnie inne jakby działy tym wszystkim.
No wie pan, no ciekawy każdy jest dział. Każdy ma swoją specyfikę, która może kogoś zainteresować. Oczywiście pracujemy nad śladami biologicznymi. To jest ta genetyka. Tam tego też jest dużo, ponieważ no, rozwój tej nauki, rozwój tych możliwości badawczych pozwala w tej chwili no, z mikroskopijnej ilości materiału biologicznego, tak jak tu w tej chwili na przykład rozmawiamy, to ta ślina, która wypada z naszych ust, której nawet nie widzimy, byłaby wystarczającą ilością...
Opieramy się o stół i też...
To już w zupełności,
zostawiamy
tak? Bo zostawiamy na skórek.
Tak, na skórek.
To są ilości materiału wystarczające do tego, żeby określić nasz profil genetyczny, czyli wskazać, że tutaj właśnie żeśmy przed chwilą siedzieli. Inne pracownie, mechanoskopijne, badanie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, czyli poszukiwanie, dociekanie, czy samochód, który budzi w nas wątpliwości, czy nie został skradziony wcześniej, a jego numery nie zostały przerobione. Sprawdzanie, czy zamek został otwarty wytrychem, czy też nie. Sprawdzanie, w jaki sposób doszło do włamania, w jaki sposób doszło do użycia, do pokonania zabezpieczeń i użycia określonego narzędzia. To jest właśnie pracownia mechanoskopijna, pracownia badania broni balistyki.
Pod ślady, jakim kątem, tak?
Pod jakim kątem, dokładnie. Czy z danej broni pochodzi dana łuska, czy z danej broni pochodzi dany pocisk. Same ciekawe rzeczy.
No tej broni, z tą bronią to chyba dzisiaj więcej pracy, bo dzisiaj generalnie ta broń jest bardziej dostępna. I ja mam wrażenie, że dzisiaj się dokonuje większej liczby przestępstw niż kiedyś właśnie po prostu z broni palnej.
Znaczy powiem tak, ja mam raczej inne spostrzeżenia. Tak? Uważam, że broń nie jest aż tak dostępna. Mimo wszystko system udostępniania broni w Polsce jest na tyle, no nie wiem czy restrykcyjny, czy można użyć takiego słowa, ale
szczelny.
Na tyle szczelny, że nie pozwala na to, żeby zbyt wiele osób dysponowało tą bronią. I ilość przestępstw z użyciem broni palnej wcale nie jest taka duża. Kiedyś w mojej ocenie było tego znacznie więcej.
Która z tych dziedzin jest najbardziej pomocna? Bo ja wiem, że wszystkie mają swoje znaczenie, ale w tych potocznych, to co? Jednak dalej linie papilarne, to jest
linie
jakby taka
papilarne,
zdjęcie...
królowa kryminalistyki, można powiedzieć, daktyloskopia, wie pan, od ponad 100 lat towarzyszy nam, policjantom w pracy i można powiedzieć, że jej skuteczność jest 100%. Dlaczego? Dlatego, że ślady linii papilarnych są absolutnie niepowtarzalne. I rzeczywiście tu możemy z całą stanowczością powiedzieć, że jeżeli ktoś zostawi swój ślad linii papilarnych o określonej liczbie cech identyfikujących, będzie to w zupełności wystarczające, żeby powiedzieć, że to właśnie od niego pochodzi.
W której dziedzinie odnotowujecie największy rozwój i skok technologiczny? Jaka technika kryminalistyczna poszła najbardziej do przodu i jaki ma to wpływ na kształt procesu karnego? Wszak dzisiaj za pomocą telefonu komórkowego można ustalić, gdzie kto przebywał w danym momencie, gdzie się przemieszczał. Gdzie się logował, tak to się generalnie mówi. Może też zlokalizować przestępców, którzy korzystali z komputerów, jak również tworzenie portretów pamięciowych. W niczym nie przypomina już dawnej pracy, kiedy rysownik z ołówkiem siadał i nakreślał na kartce to, co opisywała ofiara.
To prawda. Rozwój nauki bardzo nam sprzyja i te dziedziny, które pan wspomniał, rzeczywiście podlegają chyba najbardziej dynamicznemu rozwojowi. Techniki komputerowe, to one rewolucjonizują w niektórych dziedzinach najbardziej nasze działania. Informatyka. Rzeczywiście, jeśli chodzi o badanie zawartości telefonów komórkowych, komputerów, to jest akurat przedmiotem naszej działalności. Tam jest ogromny rozwój, jest możliwość odzyskiwania i odczytywania danych wykasowanych, danych, które ktoś celowo usunął, ustalania pewnych rzeczy, które mają znaczenie, jeśli chodzi o stwierdzanie, kto się z kim kontaktował, w jakim czasie, jakie treści przesyłał, czy dysponował treściami zabronionymi na swoim komputerze czy innym nośniku informacji. Natomiast jeśli chodzi o to ustalanie, gdzie kto był, te logowania, to już jest inna komórka organizacyjna się tym zajmuje, to już nie laboratorium, bo to już jak gdyby jest praca taka, powiedzmy, na bieżąco.
Ale też technika ma tu ogromne znaczenie.
Ma.
No przy czym nie zapominajmy, że ta komputeryzacja i ten nowoczesny skok technologiczny działa w obie strony, bo się okazało, że mam dzisiaj internetowe przestępstwa, prawda?
No tak to jest, że no, rozwój technologii sprzyja i nam, i tym, którzy chcą wykorzystać to no, na czyjąś szkodę. I jeszcze wracając do tematu rozwoju technologicznego, niewątpliwie badania genetyczne. Też dynamiczny rozwój, wciąż widzimy, że zwiększają się nasze możliwości, jeśli chodzi o ilość materiału, z coraz mniejszej ilości materiału możemy izolować profil DNA, jak też i ten proces, te metody są coraz bardziej nowoczesne. Możemy nawet trudny materiał, którego kiedyś nie można było zbadać, w tej chwili możemy poddać badaniom i uzyskać wynik pozytywny.
No DNA to tak trochę jak te odcisk palcu, prawda, gdzie możemy już kogoś prawie, no jeżeli mamy go w bazie danych, problem tylko tkwi właśnie ciągle z tą bazą danych, bo w jakiejś rozmowie z policjantami z Komendy Głównej usłyszałem, że to był, gdybyśmy chcieli stworzyć, czego ja jestem orędownikiem absolutnym, że ja się nie boję tego, że nawet, nie wiem, przy urodzeniu, czy kończąc 18 lat, oddaję swoje dane DNA. Ja nie mam nic na sumieniu, więc się nie boję. Niechby państwo w bezpieczny sposób dysponowały tymi danymi i wtedy w tej sytuacji przestępstwa, chociażby zabójstwa Izy na Gdyńskiej Dąbrowie, mając kod DNA przestępcy, wrzucamy sobie i wyskakuje nam, że to jest pan Józek Kowalski.
Wie pan co, ja jako policjant jestem za, tak? To, co pan mówi, jest jak najbardziej zgodne z moim poglądem. Też uważam, że jeśli dalibyśmy radę stworzyć bezpieczny system, w którym moglibyśmy takie dane gromadzić.
Oczywiście, bez wycieków dla różnych,
dokładnie,
wiadomo dla
to
kogo.
Myślę, że on by dla nas, jako dla społeczeństwa, na pewno byłby pożyteczny i by nam sprzyjał.
Wszystko, co służy bezpieczeństwu i uchroni choć jedno życie, uważam, jest warte tego.
I uważam, że to jest słuszna koncepcja, natomiast rzeczywiście zawsze jest to kompromis, ważenie pomiędzy wolnościami, pomiędzy właśnie tymi wartościami, które musimy chronić, a tymi no jak gdyby naszymi kompetencjami, które no w te wolności wkraczają. Więc wybór zawsze jest trudny. Znalezienie tego złotego środka nie jest łatwe. Ale ja jako policjant tak uważam, że to jest słuszna koncepcja.
Na ile to się zmieniło, bo przecież kiedyś w ogóle nie było czegoś takiego, badanie kodu DNA. Ja przy tym pozostaję, ponieważ uważam, że to jest jeden dzisiaj z ciekawszych elementów państwa pracy, a jednocześnie z dowodów później uczestnictwa danej osoby na przykład na miejscu przestępstwa. W którym momencie tak naprawdę to się pojawiło, że zaczęliśmy korzystać z kodu DNA i do jakiego momentu dzisiaj właśnie doszliśmy, a ile jeszcze potrzebujemy, żeby to był identyfikator absolutny?
Wie pan co, kod DNA może się powtórzyć. I wyliczenie, że pochodzi ono od danej osoby, oparte jest na prawdopodobieństwie. Dlatego wspomniałem o tej ogromnej wadze śladów linii papilarnych. One są stuprocentowe. Tam nie ma możliwości powtórzenia się. W przypadku kodu genetycznego to prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale jest możliwe. Czyli to nie jest tak, że kod genetyczny na pewno się nie powtórzy w populacji ludzkiej.
Nie jest. Czyli możemy się okazać, że pan albo ja mam gdzieś na świecie, jest osoba, która ma taki sam kod genetyczny jak ja.
Gdybyśmy mieli kody genetyczne wszystkich ludzi, to moglibyśmy powiedzieć, czy się powtórzył, czy też nie. Natomiast nie mamy kodów genetycznych wszystkich ludzi, więc zakładamy z pewną dozą prawdopodobieństwa, że mógłby się powtórzyć. To prawdopodobieństwo jest wyliczane, ale ono często jest rzędu 1 do miliarda, 1 do 5 miliardów, 1 do iluś bilionów, a więc już na pewno się nie zdarzy, albo przynajmniej to prawdopodobieństwo jest bardzo nikłe. Więc, ale mimo wszystko jest to oparte na prawdopodobieństwie. Więc, no wie pan, ta technika poszła bardzo do przodu, ale nadal potrzebny jest ten ludzki rozum, żeby móc właściwie ocenić to, co jest poddane badaniom. Tak samo jak pan wspomniał, nie zawsze ślad, nie zawsze to, co znajdziemy na miejscu zdarzenia, będzie świadczyło o tym, że ktoś dokonał danego przestępstwa, danej zbrodni. On może świadczyć tylko o tym, że ten ktoś tam był. Natomiast to, co on tam robił, to wymaga dalszych dociekań.
Właśnie, dobry adwokat zawsze może to obalić w jakiś sposób.
Może nie zawsze, ale wie pan, ale trzeba do tego wszystkiego podchodzić z ostrożnością i starać się ułożyć wzborny ciąg logicznych dowodów, logicznych często poszlak, żeby można było na końcu wywieść, że właśnie dana osoba dokonała danego
przestępstwa. Stąd niewdzięczna rola często sędziów, którzy muszą to wszystko ogarnąć.
A i owszem.
trochę też się znać na tym wszystkim, bo czytając chyba takie państwa analizy, ekspertyzy, no to trzeba mieć o tym też jakiekolwiek pojęcie, bo ja nie wiem, czy ja bym potrafił to czytać we właściwy sposób wszystko.
Znaczy, wie pan, no, trudno spodziewać się, że sędzia będzie umiał odczytać wszystkie jak gdyby zapisy, czy też umieć odtworzyć proces badawczy, bo nie jest od tego.
Potrzebne sędzia, są wnioski jeśli, państwa.
Tak, sędzia jeśli nie posiada wiedzy w danym zakresie, właśnie po to powołuje biegłego, żeby on, wykorzystując swoją wiedzę, zbadał to, czego on nie jest w stanie. I wtedy te wnioski, które on zawiera w tej opinii, są dla sądu wystarczające, żeby można było ewentualnie rozstrzygnąć daną kwestię.
No a te komputery, które dzisiaj właściwie no, załatwiają, myślę, że nazwijmy to większą połowę roboty, która była kiedyś dokonywana przez ekspertów, czy to też właśnie nie powoduje czasami, że ludzie już tak dają kompletną wiarę?
To prawda, że niebezpieczeństwo zawsze istnieje, ale mamy świadomość. Mamy świadomość niebezpieczeństwa i staramy się zapobiegać. Staramy się, żeby jednak nie popaść w rutynę. Każda sprawa jest inna, do każdej trzeba podejść w sposób indywidualny i nie dać jak gdyby tylko i wyłącznie głosu maszynom i komputerom. Na końcu jest człowiek i to on ma decydować o tym tak naprawdę, jak interpretować te wyniki badań.
Czy to są już jakieś, macie specjalne programy, które wam pomagają,
oczywiście,
nie wiem, tajne, poufne, ale które jakby właśnie wpływają na to, że dzięki temu no, macie takie wyniki, a nie inne?
Wie pan, często korzystamy z programów z oprogramowania powszechnie dostępnego. No, wie pan, wspomniał pan o robieniu portretów pamięciowych, tak, nową techniką, czyli składania
no
elementów twarzy.
Teraz patrzycie, jak państwo, powiedzmy, prosicie o wydrukowanie czy o pokazanie takich rysopisów, no to mamy właściwie delikwenta, jakbyśmy mu zdjęcie zrobili. No teraz patrzę na tego gwałciciela w lesie kabackim w Warszawie, no to jakby facetowi zrobili zdjęcie. No,
tak, praktycznie... to prawda. No wynika to z tego, że portret pamięciowy w tej chwili składa się nie z elementów rysunkowych, czy też, jak wspomniał pan, nie malujemy go ołówkiem, tylko składamy go z elementów, z części twarzy, ze zdjęć. Więc w rzeczywistości, jak już złożymy taki wizerunek, to on wygląda jak zdjęcie realnej osoby. Natomiast trzeba pamiętać cały czas o tym, że to jest tylko portret pamięciowy, czyli przypuszczalny wizerunek danej osoby. I nie można się sugerować, że szukam dokładnie takiej osoby, jak jest na tymże portrecie.
I to jest na pewno ta osoba.
No, dokładnie tak.
No bo to, no, oko niestety czasami oszukuje. Ja ostatnio wyjeżdżając z domu właśnie na Dąbrowie, po prostu z przerażeniem aż się uszczypnąłem, kiedy zauważyłem faceta, który szedł, nawet się do mnie uśmiechał, a na miłość boską przypominał w 100% tego gościa, aha, którego bo jakby jest poszukiwany w związku ze sprawą Izy właśnie. Mhm.
Z taką, i zmroziło lekim, pana.
No zmroziło mnie, no bo był tak podobny, że no, mhm, nawet się zastanawiałem, czy nie zadzwonić. Ale mówię, no przecież skąd, no gdzie, no, po Dąbrowie by łaził, tak sobie, wie pan, no na logikę już zacząłem pewne rzeczy brać.
No tak, ale czasami właśnie takie spostrzeżenia są bardzo wartościowe. Czasami warto nawet zaufać własnym zmysłom i zainteresować.
Być może,
pan, krzywdy nikomu nie zrobimy, natomiast sprawdzimy coś, co może nagle się okazać rozwiązaniem zagadki, prawda?
No być może, natomiast właśnie jakby to podobieństwo, więc dzisiaj ta praca, czy możemy przez to powiedzieć, że ona jest dla was łatwiejsza, bardziej prosta, przez to, że działacie, że to nie siedzi pan, który musi jednak umieć malować, czy rysować, tylko komputer to załatwia?
Zastosowanie tego typu systemów pozwala świadkowi bardziej skutecznie przekazać opis osoby, ponieważ jeżeli ktoś rysuje, to jednak w pewien sposób narzuca, w pewien sposób sugeruje wygląd pewnych opisanych tylko przez osobę,
a tak
elementów
się pokazuje
twarzy. A tak pokazuje się. Zobacz, wybierz. Chociaż była sytuacja prześmieszna swego czasu, oczywiście nie teraz, to jakieś lata temu, kiedy na pytanie portrecisty świadek odpowiedział, pytanie brzmiało, jakie oczy miał, proszę wybrać jakieś oczy. Świadek zawahał się i mówi, wie pan, takie rozbiegane.
No ale to mi się to też coś już mówi osobie, która to tworzy. Na ile nowości techniczne pomagają wam w pracy? Czy wszystko, co uda się zebrać, ustalić, stanowi później dowód w sprawie?
Ech, wie pan co, to nie do końca jest tak. Niektóre elementy zabezpieczone okazują się nie mieć związku ze zdarzeniem, no bo tak po prostu jest. Ale jeśli się jest na miejscu oględzin, ciężko w całości zupełnie odtworzyć przebieg zdarzenia i ustalić, co jest dla danej sprawy istotne. Więc po prostu zabezpiecza się więcej po to, żeby móc ewentualnie wybrać z tego to, co rzeczywiście ma dla nas istotne znaczenie. Więc nie wszystko przydaje się, nie wszystko po badaniach okazuje się być trafione. Nie każda obecność osoby świadczy o tym, że ona dokonała przestępstwa. Więc nawet jeżeli nasz system wskaże, tak, ten człowiek był na tym miejscu, to potem okazuje się w toku dalszych czynności, które policjanci podejmują, że on tam mógł być, tak? Bo jest domownikiem, bo po prostu w sposób naturalny w jakiś był tam na tym miejscu
mógł się pojawić
i zostawił swój ślad. Natomiast co do tej pana wypowiedzi dotyczącej tej takiej nieznajomości tej naszej pracy, to tak nie do końca się zgodzę, wie pan. Jednak te fabularyzowane opowieści typu CSI, kryminalne zagadki Miami czy też innych miast amerykańskich, no jednak trochę przybliżają. Mówię, no nie do końca może w sposób realny i rzeczywisty, ale jednak pokazują tą naszą pracę no tak trochę szerzej.
No jest to na pewno żmudna, ciężka i czasochłonna robota, o czym rzadko wiemy, bo to nam się policja kojarzy albo, nie wiem, z jakimiś pościgami, albo ewentualnie z robotą operacyjną czy wywiadowczą. Natomiast no, ten element jest szczególny, bo
tak, no to jest żmudna dłubanina.
Żmudna dłubanina i zaintrygowało mnie to, co pan powiedział, że jak się zbiera mnóstwo tych materiałów dowodowych, a potem część jest niepotrzebna. Na przykład jest pan w stanie ustalić, czy powiedzieć, co właśnie najczęściej, że tak powiem, odrzucacie jako taką właśnie niepotrzebne coś, co zostało zebrane, a się potem kompletnie nie przydaje.
Wie pan, no to mogą być różne elementy. No nie wiem, typu garderoba, której weźmiemy więcej. Nie na każdej na przykład znajdziemy ślady krwi na przykład w przypadku, kiedy doszło do czyjegoś zranienia, poszukujemy śladów krwi na ubraniu i zabezpieczamy tego ubrania więcej, bo na przykład nie wiemy, w co dana osoba była w tym momencie ubrana. No i ta część garderoby, która tych śladów nie nosi, zostaje na przykład wydana z powrotem. Mogą być to, nie wiem, elementy wyposażenia w domu, które na przykład sądzimy, no, typu noże, jeżeli doszło do jakiegoś czynu z użyciem noża, no to na przykład zabierzemy wszystkie noże. Okaże się, że tylko jeden z nich służył do tego, albo żaden. Wtedy też te materiały są do niczego niepotrzebne.
Czyli odbywa się po prostu selekcja. Panie naczelniku, którzy sprawcy zostali ustaleni dzięki zastosowaniu technik kryminalistycznych, którzy, no nie mówię przecież chodzi o nazwiska, tylko którzy najczęściej są przez was ustalani? Czy na przykład właśnie w sferach zabójstw ta robota jest najbardziej pomocna?
Trzeba byłoby dokonywać jakiegoś porównania statystycznego, którego ja tutaj nie jestem w stanie przeprowadzić.
Ale tak życia, tak jak pan obserwuje.
Wie pan co, wydaje mi się, że chyba najczęściej dochodzi do skutecznego wskazania w przypadku śladów linii papilarnych, ale też śladów biologicznych. A te ślady zabezpieczamy właściwie wszędzie. Tak naprawdę zabezpieczamy te ślady biologiczne na przykład na miejscu wypadku drogowego. Zdarza się, że ktoś powie, przepraszam, nie ja kierowałem, kierował ktoś inny.
No właśnie.
Wtedy wiemy, skąd wziąć takie ślady, żeby można było powiedzieć, przepraszam, ale to pan jednak kierował, albo dobrze, oczywiście ma pan rację,
czyli
to nie pan kierował.
Czyli teraz właściwie przy każdym wypadku drogowym też przyjeżdżają technicy kryminalistyczni i tego typu rzeczy robią?
Wie pan, jeżeli jest wypadek drogowy, czyli jeżeli mamy do czynienia z ofiarą, jeżeli ktoś odniesie obrażenia, to technik przyjeżdża, wtedy zabezpiecza, chyba że mamy wyszkolonych do tego specjalnie policjantów z ruchu drogowego.
Też którzy takie czynności wykonują.
Którzy potrafią, tak, bo nie są to jakieś bardzo skomplikowane technicznie czynności, może to wykonać odpowiednio przeszkolony policjant, nie musi to być technik kryminalistyki. Natomiast jeżeli są poważne zdarzenia, staramy się zapewnić udział tych, którzy są rzeczywiście fachowcami, po to, żeby wykluczyć ewentualność pominięcia czegoś, jakiegoś ewentualnego, istotnego, ważnego śladu.
Tak, bo to czasem drobiazg po prostu.
Czasami drobiazg, a mówię, im poważniejsze zdarzenie, tym jak gdyby jego waga tej sprawy rośnie i tym więcej narasta wokół tego emocji, potrzeby dokładnego zbadania, tym bardziej sprawca będzie starał się uniknąć odpowiedzialności, tym mocniejsze dowody trzeba zbierać.
Zapytam przewrotnie, czy zbrodnia jest dla was łatwiejsza do pracy niż, nie wiem, doskonale zorganizowane włamanie z kradzieżą?
Wie pan, no możemy powiedzieć o pewnej medialności spraw. Tak? Jeżeli sprawa jest medialna, to zarówno pomaga, jak i przeszkadza. Przeszkadza, dlatego że jest jednak duże ciśnienie, które nam do tego nie jest potrzebne, żebyśmy skutecznie pracowali. Ale ta medialność
Czasami się przydaje.
Powoduje też, no oczywiście, natomiast medialność czasami powoduje to, że można uruchomić środki specjalne. Czasami można powiedzieć, to co jest niemożliwe, bo jest zbyt drogie, bo jest zbyt trudne z uwagi na niedostępność, może akurat uruchommy, bo to nam może pomóc. Tak? Wtedy oczywiście no, te sprawy największej wadze no, pomagają czasami coś innowacyjnego sprawdzić,
coś wypróbować po prostu.
Coś po prostu wypróbować.
Właśnie tu chciałem zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty, bo przecież tego typu badania, tego typu środki najnowocześniejsze są bardzo drogie. Czy nigdy nie brakuje na to pieniędzy, albo chcielibyście mieć jakieś, nie wiem, urządzenie u siebie, no ale niestety nie macie, no bo po prostu nie stać jest na to. Policji w ogóle, jako takiej.
Wie pan co, koszty funkcjonowania laboratoriów stanowią poważną pozycję w budżecie policji, a największe generują badania genetyczne. Odczynniki do badań genetycznych są bardzo drogie, dlatego no, ta dziedzina pochłania najwięcej kosztów. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie, mamy w większości bardzo nowoczesne, właściwe wyposażenie. Chcielibyśmy je unowocześniać i mieć coraz lepsze, ale tak jak pan wspomniał, ograniczenia kosztowe nie zawsze na to pozwalają. Natomiast w miarę możliwości staramy się pozyskiwać środki i zakupować nowy sprzęt, który pozwala nam badania prowadzić na najwyższym możliwym poziomie.
Takie mamy w Gdańsku?
No, oczywiście. Jesteśmy beneficjentami choćby projektu norweskiego, który dostarczył nam sprzętu za ponad 1 000 000 złotych w takich dziedzinach właśnie jak portret pamięciowy, badania komputerowe czy badania fonoskopijne. Tam mamy najnowocześniejszy, mogę powiedzieć śmiało, na świecie sprzęt.
Panie naczelniku, można postawić tezę, że w momencie, kiedy rozwój nauki, techniki pójdzie jeszcze dalej, to skończy się pojęcie zbrodni doskonałej. Wszak przestępca zawsze zostawia jakiś ślad. Więc jeśli wykonacie swoją pracę sumiennie, na pewno nie ujdzie mu to na sucho.
Tak, no na pewno. Rozwój techniki, rozwój naszych możliwości, no wie pan, prosty przykład. Archiwum X. Te sprawy sprzed lat. One w tamtym okresie były nierozwiązywalne z uwagi właśnie choćby na barierę technologiczną. Wracamy do tych spraw, wykonujemy badania nowymi metodami i udaje nam się przypisać komuś sprawstwo danej zbrodni. I to właśnie o to chodzi. To jest najlepszy dowód na to, że to, co kiedyś było nierozwiązywalne, to, co kiedyś było czymś niemożliwym do rozwikłania, w tej chwili jest właśnie możliwe.
No, jakiś ktoś pozostawił włos, dzisiaj można zbadać DNA i jest to dowód w sprawie.
W tamtym czasie mogliśmy tylko stwierdzić, jaki był kolor tego włosu.
Panie inspektorze, bardzo dziękuję. Świetna rozmowa, uważam, bo są to ciekawe sprawy. Pewnie byśmy sobie mogli długo jeszcze na ten temat dyskutować. Tym bardziej, że to tak naprawdę to jest to jądro pracy policyjnej, o której mimo wszystko wiemy najmniej. Życzę Państwu dużo pieniędzy i dużo sukcesów. Z Państwem słyszymy się za tydzień. Dziękuję serdecznie. Tomasz Gawiński, Pitawa Radia Gdańsk. Do usłyszenia.